Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W to niedzielne popołudnie, wieczór. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów w telewizji Trwam i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Ufamy w to, że właśnie również z telefonicznym udziałem naszych drogich widzów w telewizji Trwam, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, zapraszamy, bo to wielkie bogactwo, nie tylko właśnie spotkanie z naszym gościem, ale także i współtworzenie tego czasu poprzez wymianę myśli, doświadczeń, swojego zdania razem z naszymi widzami, których bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do również współtworzenia czasu dzisiejszego naszego spotkania w temacie starcie tytanów, rynek idei. Temat być może enigmatyczny, ale za chwileczkę poprosimy naszego gościa o to, aby rozwinąć właśnie tę myśl. Bardzo serdecznie witamy. Naszym gościem jest pan poseł, pan profesor, doktor habilitowany Jacek Kurzępa, polityk, socjolog, instruktor harcerski, nauczyciel akademicki, samorządowiec, poseł na Sejm 8 i 9 kadencji. Szczęść Boże, witamy panie pośle.
Szczęść Boże, witam telewizor w telewizji Trwam i szanownego ojca.
Tak, instruktor harcerski w dalszym ciągu.
No, w harcerskim porzekadle jest powiedziane, że jak harcerzem, to raz na całe życie. Wobec powyższego jestem wierny tej idei. Idei służby harcerskiej, służby Bogu, ojczyźnie i bliźniemu.
A zwłaszcza w dzisiejszych czasach tego rodzaju formacje są jakże potrzebne, które budują swoją przyszłość, budują także jako pewnego rodzaju wzór swojego kształtowania, charakteru, mają te niezbywalne wartości takich właśnie grup, jakże nam trzeba. I cieszymy się, że coraz więcej ludzi także uczestniczy w harcerstwie. Zachęcamy, zapraszamy. Panie pośle, temat naszego dzisiejszego spotkania, temat, który brzmi tak frapująco, starcie tytanów, rynek idei. Na początku może poprosimy o to, aby tutaj pan poseł, jeśli można prosić, rozwinął właśnie ten temat o starcie jakich tytanów tutaj chodzi. Co kryje się pod tym sformułowaniem?
Drogi ojcze, szanowni telewidzowie, ja myślę, że zarówno wy, jak i ja mamy poczucie, że nie tylko żyjemy w ciekawych czasach, ale jesteśmy również dotknięci gwałtownymi zmianami kulturowymi, społecznymi, politycznymi, które wzbudzają w nas rozmaite refleksje, ale przede wszystkim emocje. Czasami emocje negatywne, jesteśmy zdziwieni, zaskoczeni, brak w nam zrozumienia tego, co dzieje się wokół nas, a z drugiej strony mamy poczucie, że świat przez nas rozpoznawalny, świat naszego dzieciństwa, świat ten, który wydawał się być bezpieczny i oczywisty, odchodzi w zapomnienie. Jakby jakaś nowa tendencja, nowa siła rozpycha się niebywale skutecznie w przestrzeni publicznej, próbując zepchnąć nas w pewien zaułek poczucia, że jesteśmy niewspółcześni, że nie nadążamy za zmieniającym się światem i propozycjami nowych idei, które właśnie na owym rynku idei się pojawiają. Jeśli mielibyśmy, szanowny ojcze, zdefiniować pole dzisiejszej refleksji, debaty, którą w gościnnym studio telewizji Trwam podejmujemy, to chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz, że rzeczywiście znajdujemy się w czasie radykalnej przebudowy świata. Ta radykalna przebudowa świata, szanowni państwo, ma zarówno wymiar naszego indywidualnego doświadczenia, naszej biografii i oczywiście musimy ją upatrywać również w kontekście tego, co dzieje się tu i teraz, czyli pandemii, która z siłą tornada rozbija w pył porządek świata przez nas rozpoznawalnego, świata codziennego, świata prywatnego, domowego i sąsiedzkiego. Ale przecież to, czego doświadczamy, to nie jest tylko radykalna przebudowa mojego postrzegania świata, przez fakt sytuacji chaosu, w jakiej się w tej chwili świat znajduje, ale również ta szersza, globalna perspektywa, czyli refleksja nad tym, jak ten świat dzisiaj funkcjonuje. Postawię wobec tego pewien punkt wyjścia, taką tezę wyjściową dla nas wszystkich, związaną z tym, że mam przekonanie, a jednocześnie analizy socjologiczne o tym mówią, że jesteśmy dzisiaj tak jakby formatowani przez rozmaite idee i koncepcje, które do nas docierają. Zostajemy wrzuceni w pewną sztancę, z której wychodząc, jak z takiego pasa transmisyjnego, mamy być nowymi, współczesnymi ludźmi. Jacy ci ludzie mają być? Jakie cechy mamy nabyć? Jakich kompetencji powinniśmy sięgnąć? To jest również refleksja do was i z wami, drodzy telewidzowie i radiosłuchacze telewizji Trwami Radia Maryja. Nie po to, żebym ja tutaj mądrował, ale żebyśmy wspólnie spróbowali się przyglądać światu, który nas otacza, i odpowiadali sobie na pytanie, co się z nami po prostu dzieje. Zatem myślę, że w dalszym ciągu rozmowy, Ojcze Dawidzie, spróbujemy doprecyzować cechy tego nowego człowieka w procesie stawania się. Ja chciałbym, Szanowni Państwo, powiedzieć, że to nie jest proces skończony. My jesteśmy w pewnej fazie wojny kulturowej, która się toczy i która została opisana w jednym z esejów współczesnego filozofa Iwana Krastewa. Przyszłość już tu jest. I w tej refleksji Krastewa pojawia się również pewien oksymoron, który mówi o nowej normalności. Zatem współczesność przywołuje i zaprasza nas, dzisiejszych ludzi, do tego, żeby porzucili świat rozpoznawalny, zadomowiony, weszli w nową rzeczywistość, którą nazywamy nową normalnością. Zadaję sobie i wam, telewidzowie, pytanie, jak ja się z tym czuję, co mi to robi, czy to niszczy mój dotychczasowy świat moich wartości, świat moich pasji, świat moich aspiracji. Co się ze mną dzieje w sensie indywidualnej biografii, ale to, co jest dla nas wspólne w sensie wspólnoty narodu, co się dzieje z nami, z Polakami i Polską jako taką. Wobec powyższego drugie pole, Ojcze Dawidzie, jeśli pozwolisz, zarysuję. A mianowicie ta radykalna przebudowa świata związana jest zarówno z nową odpowiedzią na pytanie, jaką rolę odgrywa współcześnie władza i kto ma władzę w rękach, jaka jest rola pieniądza i czy pieniądz czasami jest wypierany, jeśli tak, co ma być substytutem pieniądza i jaka jest rola pracy we współczesnym świecie. Jeśli przywołuję te trzy kategorie, które na nowo definiowane zmieniają zupełnie rzeczywistość świata, to chciałbym również zaprosić was i samego siebie do próby odpowiedzi na pytanie, kto jest agentem tej zmiany, która się dokonuje w świecie. Kto jest w sensie pozytywnym ambasadorem, a z drugiej strony w sensie negatywnym tą postacią, czy tymi postaciami lub siłami, którym bardzo zależy na tym, żeby współczesność w tej oksymorowej frazie nowej normalności dokonała się już teraz. Wobec powyższego pytanie o te postaci, o tych tytanów współczesności. Jeśli spojrzymy na to w perspektywie uniwersalnej, to oczywiście możemy mówić o starciu między dobrem a złem, między prawdą a kłamstwem, między życiem a śmiercią, w naszej perspektywie osób wierzących, między tym, co boskie, a tym, co zdesakralizowane. I to jest ta perspektywa uniwersalna, natomiast ją możemy przełożyć również na pewną instytucjonalizację naszego życia. Zatem można na to spojrzeć w kontrapunkcie między tym, co przynależne państwom narodowym, a co uzurpowane przez na przykład Unię Europejską. Co przynależne państwu jako instytucji, a co dozwolone obywatelom, jak i wspólnocie, co w ostatnim czasie bardzo wyraziste jest w perspektywie zarówno globalnej, chociażby manifestacje w Ameryce po śmierci jednego z czarnoskórych obywateli, jak i w ostatnim czasie zarówno w strajku kobiet, jak i w Marszu Niepodległości. Te elementy, które przywołałem w tej chwili, one stanowią pewną całość. Całość mówiącą o tym, że dzisiaj żyjemy w czasie niebywałego chaosu i ten chaos ma być pewnym preludium owej nowej normalności. Z chaosu ma się wyłonić nowy świat. Pojawia się oczywiście pytanie, jaki to ma być świat, czyj ma to być świat i jacy my w tym świecie mamy być, jak się możemy odnaleźć. To są między innymi, ojcze, zachęty do naszych telewidzów, ale również i pewna marszruta intelektualnej refleksji na dzisiaj.
Serdecznie dziękujemy, panie pośle, za przedstawienie nam tego zarysu naszego dzisiejszego spotkania w temacie starcie tytanów, rynek idei. Pan poseł mówi o pewnego rodzaju dokonującym się przekształceniu, które możemy zaobserwować. Może właśnie o tym zaobserwowaniu teraz, na nim się skupmy, ponieważ mówimy dość tak globalnie, prawda, uniwersalnie, a jeśli chodzi o takie przejście do zwykłego, normalnego człowieka, który może niekoniecznie interesuje się tak na co dzień, prawda, taką rzeczywistością, nie jest może też na co dzień takim bacznym obserwatorem tego, co się dzieje wokół niego, po prostu żyje, po prostu gdzieś wzrasta w swojej pracy, w swoich codziennych zajęciach, obowiązkach i dla niego pewnego rodzaju takie sformułowanie, że dokonuje się pewnego rodzaju przewrót, usiłowanie dokonania pewnego rodzaju reinterpretacji czy stworzenia właśnie tego nowego człowieka może być zderzeniem z rzeczywistością pewnego rodzaju niezrozumienia. I gdybyśmy mogli też pomóc wskazać dla nas wszystkich też z pewnością pewnego rodzaju takie symptomy, które nam pokażą, że faktycznie to nie jest jakaś wyimaginowana rzeczywistość, tylko to jest fakt, który dokonuje się, który istnieje, który można by porównać właśnie z takim wrzuceniem żaby do zimnej wody, która następnie jest podgrzewana i ta żaba się nie orientuje, że faktycznie znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.
Ojcze, bardzo trafne pytanie i trafna zachęta, żeby z tego wysokiego pułapu i takiego zadęcia globalnego jednak zejść na codzienność i na refleksję, która dotyka nas osobiście, żyjących tu i teraz w Polsce. Ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na to, że to, co dzieje się w przekazie globalnym, komunikacji masowej, ale również i tym, co odzwierciedlają również i nasze komunikaty w mediach szerokiego zasięgu, to jest pomieszanie pojęć. To jest dokonywanie również nazywania rzeczy do niedawna jeszcze przez nas zrozumiałych i jednoznacznych pojęciami zupełnie odbiegającymi od pierwotnego rozumienia tych pojęć. Wobec powyższego jest to element związany z tym, że zarówno radiosłuchacze, telewidzowie są wprowadzani do pewnej perspektywy pełnego chaosu poznawczego, intelektualnego, chaosu również aksjologicznego. Jeśli bowiem, a wrócę do sytuacji z niedalekiej przeszłości, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na ulice miast wyległy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy obalali pomniki również ojców założycieli demokracji amerykańskiej, to oczywiście pojawia się pytanie, czy oni mieli świadomość tego, co robią. Z pewnością nie. Poryw tłumu, emocje tłumu zawsze są rozchwiane, zawsze są, powiedziałbym, takie jak hydra, wielogłowe. Wobec powyższego to obalanie pomników związane było bardzo często z totalną dezorientacją co do celów, które przyświecały organizatorom tych marszy. I jeśli przełożę tę rzeczywistość na strajk kobiet w Polsce, to ona jest symetryczna. Zarówno doświadczenia amerykańskie, jak i wydarzenia w Polsce mają podobny mianownik, a mianowicie pomieszanie pojęć, doprowadzenie do sytuacji, w której gwałtowność, przekraczanie tabu, przekraczanie wszelkich granic ma spowodować, że człowiek funkcjonujący w dotychczasowym garniturze normatywnym i obyczajowym ma poczucie szoku, ma poczucie dezakceptacji i wycofuje się. Nie wchodzi w konfrontację, gdyż jest po prostu zdumiony tym wszystkim, co go otacza. Wobec powyższego wycofuje się na pozycje, powiedziałbym, wyczekujące, żeby zrozumieć, żeby dociec, o co w tym wszystkim chodzi. Natomiast ów tłum, ta hydra wielogłowa, niesie w sobie zarówno socjotechniczne, przygotowane idee wprowadzenia chaosu pojęciowego, jak i wprowadzenia takich metod działań, które nie tylko burzą dotychczasowy system symboli, znaczeń w danej kulturze czy w danym państwie uznany za godny hołubienia i respektowania, ale również, szanowni państwo, doprowadza do sytuacji, w której szok, wybaczcie, powiem niby bardzo prostym zwrotem, ale szok estetyczny powoduje, że nasze zdumienie paraliżuje nas. Jeśli paraliżuje nas, to znaczy, że nie wchodzimy w interakcję, zostawiamy pustą przestrzeń i w tą pustą przestrzeń coraz mocniej, intensywniej wnikają ci, którzy wchodzą z ową nową normalnością. Jeśli jesteśmy w tym punkcie, szanowni telewidzowie i ojcze, mówię o szoku estetycznym, szoku aksjologicznym, ale jednocześnie mówię o pewnej bezradności funkcjonalnej. To znaczy, że zło się panoszy, dlatego że dobro się wycofuje. I tak się działo na ulicy. Do czasu, kiedy nie wyszła grupa młodych ludzi po to, żeby bronić świątyń, to ta cała nowa normalność rozpełzła się szeroko po ulicach naszych miast i miasteczek. Jesteśmy wobec powyższego w sytuacji, w której mamy również pewien kłopot związany z faktem, że ci, którzy bronili starego porządku, porządku rozpoznawalnego, pewnej normatywności, która jest utarta nie tylko w kanonie kulturowym, cywilizacyjnym, byli wykluczani, byli wyrzucani poza nawias w rozmaitych metodach, poczynając od mechanizmów hejtowania w sieci, po rozmaite marsze pod domy, czy to polityków, czy dziennikarzy, czy osób popierających werdykt Trybunału Konstytucyjnego. Po co to robiono? Po to, żeby zastraszyć, po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której mam pewne poczucie osaczenia. To poczucie osaczenia również jest mało komfortowe, wprowadza tych, którzy są osaczani w pewną panikę, niepokój, a być może kalkulacje, czy gdy wycofam się z moich pozycji, oni odejdą. Zechciejcie Państwo spojrzeć na to przez pryzmat naszych codziennych małych decyzji, małych wyborów i również myślenia o tym, że bardzo często orientujemy się na innych ludzi i myślimy sobie, a co powie sąsiad, a co powiedzą inni, mam to zrobić czy nie? Jesteśmy w świecie zwielokrotnionym przez fakt bardzo wielkiej siły mediów, ale również sieci internetowej. Gdy powiedziałem w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że jesteśmy w czasie radykalnej przebudowy świata, to wskazałem również, że jednym z kryterium nowego myślenia o świecie jest pytanie o to, kto rządzi, w czyich rękach jest władza. I oto, szanowni Państwo, jesteśmy w czasie, w którym cenzuruje się prawo legalnie sprawującego urząd prezydenta Ameryki Donalda Trumpa. Wyłącza mu się mikrofony, cenzuruje się jego wypowiedzi. Wobec powyższego zadajmy sobie pytanie, jak to możliwe? Prezydent największego mocarstwa świata jest cenzurowany przez kogo? Jakie to siły? Jaka to władza ma taką moc sprawczą, żeby jednym kliknięciem wyłączyć prezydenta Ameryki? To jest między innymi wymiar tego nowego świata i nowej normalności. Zarówno w perspektywie mojej codziennej obecności i postawy wobec chaosu normatywnego, wobec nadmiaru treści, wobec pomieszania pojęć. Owo pomieszanie pojęć wprowadza chaos, a na gruzach tego chaosu ma powstać nowy świat. Zarówno wy, jak i ja mamy być jego udziałowcami, ale czy pełnoprawnymi, czy zepchniętymi właśnie na margines przez fakt, że nasze wartości nie są identyfikowalne z wartościami tego nowego świata?
Panie profesorze, panie pośle, jeśli chodzi o ten proces, który następuje, proces pewnego rodzaju też formatowania z pewnością człowieka, pan mówi o pewnym nowym człowieku. Tutaj pytanie, na ile my, ludzie wierzący, pasujemy do tego nowego świata? Jeśli nie pasujemy, to co z nami wobec tego? Jaka będzie przyszłość? I czym charakteryzuje się ten nowy człowiek, tak zwany nowy człowiek?
No, oczywiście czytam pytanie ojca jako niebywale prowokacyjne, bo absolutnie to nie jest tak, że my, chrześcijanie, osoby wierzące, nie pasujemy do tego świata. Że wartości, które niesiemy w sobie przez fakt wyznawania naszej wiary i dekalogu, są przeciwko światu, wprost przeciwnie. Afirmacja życia zawsze jest godna tego, by ją upowszechniać. Zawsze jest kreatywna. Afirmacja życia daje nadzieję. Kontrapunktem do afirmacji życia jest niestety kultura cynizmu, kultura wyrachowania, kultura śmierci. Wobec powyższego, odpowiadając ojcu na pytanie, czy my mamy szansę przetrwać, to odpowiedzi są dwojakie. Czy odpowiedź jest zahaczona na dwóch fundamentach. W fundamencie wiary i fundamencie życia. One są ze sobą nierozerwalne. I tylko wiara, dająca nam przekonanie o tym, że życie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci jest warte tego, żeby je proklamować, żeby je honorować, żeby je otoczyć opieką, daje nadzieję światu w ogóle. Wobec powyższego, bez nas świat nie będzie istniał. I tak stawiam odpowiedź na pytanie ojca. Ale to powoduje, że mamy niebywałe zadanie do wypełnienia. To powoduje, że mamy zobowiązania co do współczesności. Mamy zobowiązania również co do tego, jak mamy odpowiedzieć na owo formatowanie naszych znajomych i bliskich w tej nowej filozofii, nowej normalności. I szanowny ojcze, ja powiem coś, co być może będzie kłopotliwe dla nas wszystkich, ale w zapowiedzi naszej dzisiejszej rozmowy w tej pierwszej części mówiłem o tym, że chciałbym również poreflektować nad tym, kto jest agentem tego nowego świata, kto jest jego awangardą, czyli tak jakby na szpicy tego nowego świata. No i oczywiście myślę, że zarówno widzowie telewizji Trwam i słuchacze mają pewne intuicyjne odpowiedzi, a one zostały uzewnętrznione przede wszystkim w czasie strajku kobiet i masowej obecności młodego pokolenia Polaków. Zadajemy sobie wobec tego pytanie, a ja zadaję wam, domownikom, czy czasem to nie jest tak, że agentem tej nowej normalności, nowego świata są w naszym domu nasze dzieci? Ja wiem, że to jest trudne pytanie. Wiem, że możecie się żachnąć i powiedzieć, panie profesorze, co pan do nas mówi. Ale mówię to z pełną świadomością. Dlaczego? Dlatego, że świat naszych dzieci i nasz świat już bardzo często się rozwarstwił. Odeszliśmy od siebie. Zarówno przez fakt, że nasze dzieci poszły na studia gdzieś tam, że nasze dzieci na co dzień funkcjonują z głównym narratorem, głównym komunikatorem i rozmówcą, który do niego dociera, czyli ekranem komputera, a nie za bardzo wiemy, kto jest po drugiej stronie interfejsu komputerowego i co do niej czy do niego mówi. My na to nie mamy wpływu. I nawet jeśli, szanowni państwo, spojrzę na to w perspektywie niebawem godzina 18.30, 19, pewno kolacja. Nie wiem, jak zasiadacie do domowych posiłków, ale być może jest tak, że każdy w swoim pokoju spożywa ten posiłek przy swoim tablecie. Wobec powyższego pojawia się pytanie, jakimi jesteśmy świadkami świata normatywnego, świata tradycyjnego, świata konserwatywnego, który może być uwodzicielski, może być piękny i z pewnością taki jest. Ale nasi ludzie, nasze dzieci, nasza młodzież zbyt rzadko ma przekaz na ten temat od nas samych. Wobec powyższego, ojcze, zadajesz pytanie, jaki ma być ten nowy człowiek. Ten nowy człowiek jest osadzony w kulturze cynizmu, wyrachowania i egoizmu. Jest postacią, która przede wszystkim ma być skoncentrowana na samym sobie, na swoich zachciankach, na swojej chwilowej satysfakcji, myśleniu o tym, jak mogę przede wszystkim zaspokoić swoje potrzeby, swoje aspiracje, bez oglądania się na współuczestników wędrówki życiowej. Drugi człowiek o tyle jest mi przydatny, o ile mogę poprzez niego załatwić swoje potrzeby. Nie jestem wobec niego ustawiony w roli służebnej, w roli pomocowej. Jestem przede wszystkim ustawiony wobec niego w roli beneficjenta tych sił, tych mocy, tych możliwości, które ma ten drugi człowiek. Wobec powyższego traktujemy go instrumentalnie. Wybaczcie, traktujemy go jako podnóżek na schodach prowadzących do mojej kariery, do mojego bycia na szczycie. Każdy inny jest tylko elementem pośredniczącym. Bardzo instrumentalne i zdehumanizowane traktowanie drugiego człowieka. Nie chciałbym tego tak radykalnie stawiać. Być może na co dzień nie macie do czynienia z tak okrutnymi zachowaniami ludzi wobec siebie. Ale jednak znamiona tego takiego zachowania mieliśmy w ostatnim czasie nadmiernie często obecne na ulicach naszych miast. Nadmiernie często w debatach publicznych, w sporach ideologicznych, kiedy nie słucha się racji oponenta, tylko wznieca się krzyk, wznieca się gwałtowny protest, zagłuszyć, zniszczyć, pozbawić godności, pozbawić w ogóle podmiotowości. To są między innymi cechy zbliżającej się nowej normalności. Nowej normalności, dla której kategoria mężczyzny i kobiety jest jedną z wyborów dziesiątek różnych opcji, dla których prawda i fałsz nie mają się do siebie jak kategoria zero-jedynkowa, tylko między prawdą a fałszem jest kilkadziesiąt innych mutacji tak zwanej prawdy i nie do końca prawdy. Kiedy dobro zastępowane jest złem, które nazywa się wyższą koniecznością. To są między innymi te radykalne zmiany, które dotykają każdego z nas, być może mniej oczywiście. I to jest ten kłopot. Chciałbym w tym momencie powiedzieć coś, co znowu może być trudne do zaakceptowania przez nas. A mianowicie, zarówno wy, jak i ja, w momencie, kiedy z taką gwałtownością na ulicach polskich miast i miasteczek wykrzykiwano wulgaryzmy, używano języka, który do niedawna był zupełnie niemożliwy do zaakceptowania w dyskursie publicznym, czy w ogóle w jakiejkolwiek rozmowie kulturalnego człowieka z drugim człowiekiem, to nie tylko, że zdębieliśmy, że ten szok estetyczny był tak wielki, ale również chciałbym zwrócić uwagę na to, jesteśmy w perspektywie działania zarówno niewidocznego wirusa, koronawirusa, który zniewala nasz organizm, który powoduje wyraźne spustoszenia w naszym organizmie, ale z drugiej strony mamy wirusa, który atakuje nasz umysł, naszą świadomość, wirusa, który jest również niewidzialny. I dlatego mówię o tych sygnałach, o tych symptomach takiego wirusa, który przetacza się przez Europę i świat już od czasów rewolucji dzieci kwiatów w Ameryce, a potem rewolucji studentów francuskich w Paryżu, który zadomowił się w świadomości zachodnioeuropejskich elit, które próbują w sposób niebywale napastliwy doprowadzić do wprowadzenia tego wirusa do świadomości i krwiobiegu aksjologicznego Polaków. Ostatnia proklamacja Unii Europejskiej o szczególnych przywilejach dla środowisk LGBT i ochrony niemalże prawnej tych środowisk, to jest właśnie ten wirus. To jest właśnie ten element nowej normalności, co do której my, katolicy, musimy być nie tylko ostrożni, czujni, ale jednocześnie dawać świadectwo naszych wartości.
Starcie tytanów, rynek idei, temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jacek Kurzępa, poseł, polityk, socjolog. Serdecznie zapraszamy również widzów telewizji TVN do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe przypomnijmy sobie do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657-0014. Starcie tytanów, rynek idei. Panie profesorze, panie pośle, sporo uwagi poświęciliśmy temu pierwszemu zagadnieniu, ten człon starcie tytanów, a jeśli chodzi o ten drugi człon, rynek idei, jak tutaj tę rzeczywistość ująć i pojąć?
Tak, ja chciałbym, mówiąc o rynku idei, nawiązać do pytania, które ojcze postawiłeś, a mianowicie, czy my katolicy, osoby wierzące, mamy coś do zaoferowania światu, temu, który się staje, światu, który jest tak jakby kreowany w tej perspektywie nowej normalności. I odpowiedź jest twierdząca, oczywiście, że tak, że ów rynek idei, czyli rynek pewnych koncepcji związanych z funkcjonowaniem człowieka, wobec porządku świata, wobec zasad fundamentalnych szacunku do życia, również szacunku do wieku senioralnego albo jeszcze inaczej starczego, gdyż jednym z elementów naszej walki o współczesność i o normalność w tym świecie jest szacunek do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jesteśmy bowiem pogrążeni w odmętach reżimu pandemicznego. Jesteśmy również świadkami, którzy przyglądają się dramatycznym decyzjom związanym z tym, czy respiratory, które mają do dyspozycji szpitale w różnych krajach, będą dostępne dla wszystkich demokratycznie. Czy jest jakieś kryterium, które limitowałoby, że ten respirator zostanie udostępniony komuś w wieku 70 lat, a komuś w wieku lat 30. To są między innymi nie tylko moralne i etyczne dylematy współczesnego świata, ale to są również wyzwania dotyczące między innymi funkcjonowania tego świata. W kategorii, o której powiedziałem nieco wcześniej, a mianowicie władzy, pieniądza i pracy. Zatem zatrzymam się przy elemencie pracy. Elemencie, który ma niebywale ważne znaczenie w takiej perspektywie, słuchajcie, przypatrywania się temu w relacjach międzyludzkich ze względu na rolę zawodową, jaką pełnisz. Pozwólcie, że w tym momencie z szacunkiem wspomnę o całej armii pracowników służb medycznych, zdrowotnych, którzy podjęli od samego początku pandemii walkę o nasze zdrowie i życie. Wchodzili na zupełnie nierozpoznany grunt nieznanej choroby, nie wiadomo było o niej prawie nic. Weszli na ten front. Pamiętam początki naszej euforii związanej z tym, że wszyscy mówiliśmy o herosach współczesnego świata. Mówiliśmy o bohaterach. Dzisiaj bardzo często od nich się odwracamy. Bardzo często ich krytykujemy. Uznajemy, że czynią coś nie tak. A przecież oni są w pewnym imadle możliwości związanych z systemem miejsca pracy, z systemem organizacji służby zdrowia. Wobec powyższego wracam znowu do tej radykalnej zmiany. Jednym z elementów radykalnej zmiany, którą powinniśmy również zaproponować współczesności w Polsce, jest natychmiastowa praca popandemiczna nad poważną, gruntowną reformą systemu służby zdrowia. Jeśli bowiem ramy, w jakich funkcjonuje człowiek, są ramami funkcjonalnymi, pozwalającymi mu zachować również nie tylko sprawność zawodową, ale wszystkie walory zgodne z jego etyką i etosem jego zawodu, to wtedy nasze oczekiwania mogą być bardziej adekwatne, bardziej czytelne i wyraziste. I rozliczanie z tego, jak czynią dobro, jak funkcjonują, będzie bardziej adekwatne i sprawiedliwe. W momencie, kiedy stawiamy człowieka wobec nierozstrzygalnych dylematów, nie dając mu szansy na zachowanie honorowe, na zachowanie bohaterskie, na zachowanie godnościowe, to oczywiście łatwo jest wskazać paluchem i powiedzieć: zbłądziłeś. I to jest kwestia związana z tym, co tu i teraz. Świat się zmienia. Kryzys w sposób bardzo wyrazisty pokazuje dysfunkcjonalność rozmaitych systemów społecznych. Nie tylko ludzi wobec siebie, ale również instytucji, struktur. Wobec powyższego wyjście z chaosu postpandemicznego w sensie pozytywnym, ojcze, bo chciałbym na to zwrócić uwagę, że nie pokazuje tego świata po pandemii, świata radykalnej zmiany, jako tylko coś, co jest niebezpieczne dla nas, ale może być również dla nas stymulujące, może być dla nas kreatywne, pod jednym wszakże warunkiem, że będziemy obecni, że nie abdykujemy, że nasze wartości nie zostaną spowiane przede wszystkim kurzem naszej ucieczki, abdykacji z tego świata. Mamy zadania do spełnienia, zarówno w sensie porządkowania instytucji, struktur, organizacji, jak i dawania świadectwa. I to jest między innymi, drogi ojcze, wyzwanie chwili. Iwan Kostorow mówi: przyszłość jest już. I rzeczywiście jesteśmy na tym froncie już. Ta zmiana cywilizacyjna, zmiana kulturowa, o której w gościnnym studio telewizji Trwam i Radio Maryja powielokroć przed laty mówiliśmy: ojcze, przecież to tutaj w tym studio powielokroć zapowiadaliśmy, że ten świat zmierza ku radykalnej zmianie i ona już jest. I my musimy w niej uczestniczyć jako kotwice normalności, a nie jako efemerydy wchodzące w pewien świat nowej normalności.
Starcie tytanów, rynek idei, temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Jacek Kurzępa, poseł, socjolog. Zapraszamy również widzów do współtworzenia czasu spotkania. Odbierzmy telefony. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krakowa.
Witam, panie Andrzeju.
Ojcze prowadzący i panie profesorze, no chylę czoło przed tak dogłębną analizą i fenomenalną częścią wykładu, bo to jest część wykładu, demaskująca rzeczywiście zarazę, która naciera. Ale tak sobie pomyślałem, ponieważ padają tutaj określenia natury nieco medycznej. Otóż na zachorowanie, czy też złamanie, jakąkolwiek kontuzję, czy ciała, czy umysłu, to w zasadzie my musimy być przygotowani, w sensie negatywnym przygotowani. Organizm osłabiony, czyli osłabione morale, osłabiony humor, osłabiona psychika, doświadczenia w jakiś sposób, nawet powiedziałbym mocno, upadlające człowieka, to wszystko wpływa na osłabienie każdego z aspektów naszego ciała i umysłu. To wszystko wpływa. No jeżeli mamy tak mało polskich, rodzimie polskich mediów, bo właściwie telewizja Trwam, Radio Maryja, jeszcze parę publikatorów i na tym się kończy. Większość innych stacji, a niektóre przynajmniej, można uznać za konie trojańskie. Po prostu krety, mówiąc szczerze. To antypolskie, działające antynarodowo media. No więc to jest ta z drugiej strony pewna choroba, która drąży kraj. Nie zauważamy tego, cieszymy się, bo ładne programy, ładne filmy w stacjach innych, ale to jest za jakąś cenę. Ta cena jest straszna. Tą ceną jest zaprzedanie duszy, faktycznie zaprzedanie duszy, krok po kroku, czyli przyzwyczaja nas to do zaprzedania siebie, zatracenia siebie. Ja chciałem dać tutaj, no bo troszkę przydługi wstęp, ale chciałem dać tylko jeden przykład, może niezbyt elegancki, ale z mojego życia wraz z moim kolegą, który nosił pseudonim Aborygen, to człowiek mieszkający, Polak mieszkający w Australii. Któregoś dnia w Krakowie byliśmy świadkami aroganckiego i brutalnego zaczepiania ludzi w tramwaju przez młodego, podpitego człowieka. Więc nie czekaliśmy na przystanku za fraki, wyrzuciliśmy tego człowieka z tramwaju. Zrobiliśmy to tak, jak się robi z workiem niechcianego siana. Krzywdy nie doznał, ale już nie był w tramwaju. Kiedy tramwaj ruszył, jedna ze starszych pań do mojego kolegi Aborygena powiedziała: proszę pana, jak pan tak może robić? Przecież to jest młodzież, która jest wychowywana w tej chwili bezstresowo. Aborygen żuł gumę. Wyjął tą gumę z ust. Przepraszam, powiem do końca. I przykleił tą gumę tej pani do czoła i powiedział: wie pani, ja też jestem bezstresowo wychowany. Nie mówię tutaj o tym, żeby oddawać ząb za ząb, oko za oko, w sposób źle rozumiany, ten pejoratywny. Ale mówię o tym, że trzeba znaleźć środek na to, by umieć się obronić przed inwazją zła, przed zarazą, która naciera na nasz kraj. Ale żeby to było, to musi być edukacja, musi być polska. Media muszą być narodowe, polskie, katolickie. Jesteśmy krajem Jana Pawła II, świętego, największego z Polaków. Co nam zostało? Jestem tym szczęśliwcem, który przez krótki okres czasu miał okazję być dość blisko Jana Pawła II. I tego nigdy nie zapomnę. Jest to dla mnie taki zastrzyk, jest to dla mnie taka forma szczepionki, że to zostanie na całe życie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy. Panie profesorze, prosimy.
No, przede wszystkim w rewanżu również chylę czoła przed panem Andrzejem i taką kapsułą bardzo bogatą w treść wypowiedzi. I jeśli ojcze pozwolisz, telewidzowie wykażą się względną cierpliwością, to chciałbym trzy elementy z wypowiedzi pana Andrzeja wyłowić. Pierwsza rzecz związana jest z pana zapytaniem, co nam zostało? Panie Andrzeju, zostało nam męstwo i świadomość. Męstwo i świadomość. Chciałbym zarówno was, jak i samego siebie przekonać do tego, że powinniśmy być mężni. To, że zgiełki, krzykliwość ulicy czasami budzi w nas pewną trwogę, to jednak mimo wszystko męstwo ducha powinno nas prowadzić ku temu, żeby mając również wystarczające pokłady świadomości, jakie to mechanizmy zostają uruchomione ku temu, żeby właśnie budzić w nas ów paraliż, wzbudzać w nas owe dysfunkcje, o których pan, panie Andrzeju, mówił w tej paraleli medycznej, że najpierw osłabić psychikę, doprowadzić do sytuacji upodlenia, po to, żebyś w kolejnym podobnym doświadczeniu nigdy nie zareagował, żebyś stchórzył, żebyś się wycofał. Więc zawołanie o męstwo jest zawołaniem na tu i teraz bardzo adekwatnym, ale ono musi być świadome, ono nie może być ślepe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, panie Andrzeju i szanowni telewidzowie, radiosłuchacze, ojcze. Jesteśmy w tej chwili świadkami czegoś, czego nigdy byśmy nie przewidzieli. A mianowicie ataku na świętego Jana Pawła II i pozbawianie go należnego mu miejsca w świadomości Polaków. I tutaj jest potrzebne męstwo. I tutaj jest potrzebna świadomość tego, dlaczego jest to uderzenie we współczesnego nam świętego, który wykazywał męstwo na rozmaitych polach, również walki z własną słabością, z własną chorobą. Więc macie tutaj, szanowni państwo, wyraźny przykład. metody, jakimi stosują, jak ją wykorzystują nasi przeciwnicy w owym kształtowaniu nowej normalności świata, pozbawionego wzorcotwórczych postaw, między innymi osób świętych, w tym przypadku Jana Pawła II. Jeśli z dzisiejszej rozmowy ma wyniknąć jakieś dobro i jednocześnie świadectwo męstwa, to natychmiastowe stanowiska tych wszystkich samorządów lokalnych, w których podejmuje się tego typu nierozsądne, a wprost wrogie dla polskiej świadomości kulturowej i duchowej narodu inicjatywy. I trzecia rzecz, panie Andrzeju i szanowni telewidzowie. Ja w trakcie naszej rozmowy wcześniejszej mówiłem o agentach nadciągającego tsunami kulturowego owej nowej normalności. Przywołałem w takiej nieco bardziej dyskrecjonalnej frazie rozmowy z wami wątpliwość co do tego, czy tymi agentami czasami nie jest młode pokolenie, których mamy na podorędzi, nasze córki i synowie, z którymi nie rozmawiamy, których nie rozumiemy, a jednocześnie oni nas nie rozumieją. A pan, panie Andrzeju, wskazuje rzeczywiście na te siły i te środki, które ewidentnie są na szpicy jako agentura owej nowej normalności. I doskonale państwo wiecie, że po wielokroć w tym kontekście przywołujemy chociażby Sorosza, przywołujemy chociażby grupę Waldberga, przywołujemy chociażby nową międzynarodówkę faszystowsko-komunistyczną. Przecież to się dzieje na naszych oczach, a nam się wydaje, że tego nie ma. Wobec powyższego to jest element tej gry agentury wpływu kulturowego, cywilizacyjnego, który dokonuje wyłomu najpierw w tej przestrzeni najbardziej intymnej, domowej, poprzez niczego nieświadomych naszych domowników, poprzez tych, o których pan, panie Andrzeju, powiedział, jako kryptoagenci, którzy pod sztandarami Zjednoczonej Prawicy czy też mediów prawicowych dokonują jednak pewnej dezorientacji i chaosu również normatywnego. Ale przecież nie możemy być zupełnie naiwni i nie wskazać na rozmaite fundacje, organizacje, stowarzyszenia, które werbują rozmaite postaci z naszego otoczenia nie po to, żeby czynić dobro, tylko po to, żeby tam właśnie wrzucić w tą sztancę nowych cech i formatować tych ludzi, po czym wypuścić ich jako ambasadorów nowej rzeczywistości. Zatem, jeśli zadajemy sobie pytanie o to, jak moglibyśmy przeciwdziałać temu, to z jednej strony rzeczywiście edukacja, media to są elementy niebywale ważne, ale z drugiej strony samo organizowanie się naszego środowiska, tworzenie podmiotów, w których moglibyśmy wspólnie się rozpoznać, wspólnie prowadzić rozmaite wykłady, warsztaty, spotkania uświadamiające, informujące, edukujące, dające po prostu wiedzę, nie tylko taką wiedzę erudycyjną, ale również wiedzę funkcjonalną, jak zadziałać, jak zareagować, jak postąpić.
Starcie tytanów, rynek idei, temat naszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Janusz Łodzi. Chciałem witam serdecznie ojca i pana profesora. Panie profesorze, ja kiedyś czytałem książkę Aleksandra Zinowiewa Rosja i Zachód. Ono chciało odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jesteśmy niewolnikami. Jak ja oglądałem te obrazki sprzed kilku tygodni, to się zorientowałem, dlaczego jesteśmy niewolnikami. Dlatego, że on miał wianę walki. Po prostu, jak widzę tą młodzież, która nie chce piąć się w górę, która właściwie jest całkowicie pogubiona i odczuwa pewną ulgę, można nawet powiedzieć, jak on to ujął, odczuwa ten stan euforii jako lot. Lot, który się kończy, bo on trwa krótko, my o tym wiemy, bo jesteśmy ludźmi myślącymi. Ale ci młodzi ludzie nie myślą, co będzie później, co będzie jutro. Wy rządzący dzisiaj jesteście bardzo odpowiedzialni i bierzecie odpowiedzialność za nas i za tą młodzież. I tą młodzież po prostu trzeba edukować. Bo jak ja oglądam polityków lewicy, oni będą w przyszłości, jak mówił pan Zinowiew, oprawcami i nadzorcami tej młodzieży. Oni będą przechodzić ciężkie chwile. Jak ja w telewizji oglądam tych polityków, którzy jak gdyby inspirują to, to młodzież nie wie, że właśnie inspirują ich nadzorcy i że oni będą przeżywać ciężkie chwile, bo tak jest, po prostu tak jest zbudowany świat. A te sytuacje z bluźnierstwami i tak dalej, to one trwały. Ja się dziwię, że w ogóle socjolodzy nie zwrócili na to, bo to było w pracy, to było w mojej instytucji, to było od jakiegoś czasu, to teraz wybuchło i dlatego musimy, ja ufam w tą władzę, która jest i uważam, że to się wszystko dobrze skończy, ponieważ pan profesor w taki sposób reaguje, jak powinniśmy reagować, czyli bez emocji. I dlatego chciałem panu profesorowi bardzo podziękować za wiedzę i za miłość do nas i do tych ludzi, którzy po prostu nie wiedzą, co czynią. No, niestety nie wiedzą, że przychodzą później też buty niewolnictwa i to straszne w gospodarce i w innych sprawach. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, panie Januszu, pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem. Panie profesorze, prosimy.
No cóż, ja może podziękuję za te miłe słowa adresowane do mnie i zechciejcie, szanowni telewidzowie i radiosłuchacze, uwierzyć mi na słowo, ale również i daję tego świadectwo. Ja po prostu lubię ludzi. Mam wrażenie, że jesteśmy sobie zadani. Ja wobec was i wy wobec mnie. Nie jestem na was obojętny, bo ta moja wrażliwość wynika przede wszystkim z nauki, którą tutaj już wywołał pan Andrzej, z nauki naszego świętego Jana Pawła II. To on, między innymi, ja towarzyszyłem mu wielokrotnie w rozmaitych jego spotkaniach, między innymi na Światowych Dniach Młodzieży. Uczył wrażliwości na najmniejszego z nas, na najsłabszego z nas. Zatem skoro posiadłem pewną wiedzę, kompetencje, umiejętności, to one są ku temu, żeby nimi się dzielić. I tyle od siebie. Natomiast, panie Januszu, mówi pan o lekturze Rosja i Zachód, więc ja może na początku chciałbym państwu również rzucić jedną refleksję, która ma bardzo istotne znaczenie na tu i teraz. Jesteśmy w niebywale spektakularnej i powiedziałbym haniebnej dla demokracji amerykańskiej sytuacji. Wybory korespondencyjne, które się dokonały w Ameryce, są bardzo kontrowersyjne, jeśli chodzi o ich transparentność. Pan prezydent Donald Trump próbuje wyświetlić całą rzeczywistość, która kryje się pod płaszczykiem, powiedziałbym, efektu medialnego, jakim było ogłoszenie jego konkurenta 46. prezydentem Ameryki. Dlaczego o tym mówię w kontekście pana lektury Rosja i Zachód? Dlatego, że to, kto będzie prezydentem Ameryki, ma dla nas znaczenie. Również i w tym sensie, że jeśli rola Ameryki na kierunku azjatyckim będzie mniejsza niż jest w tej chwili, to będzie to w interesie nie tylko samej Rosji, czyli Moskwy, ale również i Berlina. I jeśli ja przywołałem przed chwilą w takim pojęciu nowej faszystowsko-marksistowskiej czy faszystowsko-komunistycznej międzynarodówki, to właśnie w tej perspektywie patrzę na w dalszym ciągu działające się zmowy między Moskwą a Berlinem, które mają wyrugować znaczenie Polski i tego wszystkiego, co w ostatnim czteroleciu jako dziedzice koncepcji politycznej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego wnieśliśmy w aporcie rządów dobrej zmiany. Zechciejcie Państwo również i tę perspektywę sobie uświadomić. I trzecia rzecz, która w tej refleksji pana Janusza ma istotne znaczenie, a w związku z tym, że wypowiedział je publicznie, myślę, że również i dla nas. Ja chciałbym, panie Januszu, powiedzieć tak. Oczywiście, że refleksja o młodych, o ich zagubieniu jest niebywale ważna. Ale na własny użytek bardzo często snuję taką oto myśl. Jacek, mówię do samego siebie, a co się z tobą dzieje? A co tobie robi ten chaos, który wokół ciebie się dokonuje? Jak ty na to reagujesz? Jaka jest twoja postawa? Zatem ta krótka autorefleksyjna myśl prowadzi ku temu, że zanim będę uszczęśliwiał, uszlachetniał i naprawiał innych, muszę zbudować, odtworzyć, rewitalizować swoje własne siły. Jeśli pan Andrzej, poprzedni rozmówca, przywoływał w tej paramedycznej perspektywie takie refleksje, że musimy być przygotowani na kontuzję, bo w życiu różnie się dzieje, to musimy również przejść proces pewnej rehabilitacji. Wobec powyższego, jeśli dotknie mnie zło, jeśli dotknie mnie chaos normatywny, jeśli dotknie mnie trwożliwość i zamiast męstwa wykaże słabość, to z tego upadku muszę się podnieść. Najsamprzód ja sam, a potem pomagać w powstawaniu innych.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo. Prosimy bardzo. Starcie tytanów, rynek idei, temat naszego spotkania. Naszym gościem jest profesor Jacek Kurzępa, socjolog, poseł. Prosimy, halo. Halo, halo.
Halo?
Tak, słuchamy Szczęść pana.
Boże, Józef z Katowic się kłania serdecznie. Witam ojca prowadzącego i szanownego pana profesora, który był miałem zaszczyt być jego studentem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na studiach magisterskich, potem licencjackich.
Panie Józefie, zostało nam dosłownie 3 minuty, dlatego prosilibyśmy o przejście do
A dlaczego
pytania.
Się przedstawiam i dlaczego to mówię? Bo pan profesor zawsze nam powtarzał, że osoba, która jest prowadzi jakąś ideę, czy broni tej idei, ma być wiarygodna, prawda? I tu chodzi o taką rzecz. Chodzi o aborcję eugeniczną pana prezydenta. Rynek idei. Trybunał Konstytucyjny orzekł, tak? Pan prezydent bocznymi drzwiami chce wprowadzać coś innego. Ludzie są zagubieni. Na portalach obserwuję pewne sprawy. Młodzi ludzie twierdzą, że jak prezydent tak, inni tak, no to komu tu w końcu wierzyć? Tylko to chciałem zapytać.
Dziękujemy panie Józefie serdecznie. Prosimy, panie pośle.
Serdecznie pozdrawiam mojego byłego studenta, który tak samo na zajęciach stawiał mi szalenie trudne pytania i zadania do spełnienia. W tej chwili jako polityk oczywiście zostaję zachęcony do tego, żeby recenzować pomysły pana prezydenta. Ja pozwolę sobie odpowiedzieć w ten sposób. Jestem daleki od recenzowania pomysłów pana prezydenta, ale wiem, jak ja postąpię. To znaczy, że zarówno jako sygnatariusz wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego, jak wcześniej w głosowaniu za życiem, zawsze byłem za życiem. I tak też będę postępował, bo rzeczywiście, Józefie, wiarygodność w życiu jest jedną z najważniejszych zalet, którą powinniśmy upowszechniać.
Panie profesorze, panie pośle, pozostało nam niewiele czasu naszego pierwszej części naszego spotkania. Poprosimy o takie resume, o pozostawienie nas z takimi punktami, które wynikają z naszego dzisiejszego spotkania, z tej pierwszej części.
Szanowni telewidzowie, radiosłuchacze, raduję się z faktu, że mogliśmy dzisiaj podjąć tak trudny temat. Ten temat jest o tyle trudny, o ile zbyt rzadko wzbudzamy w sobie refleksję dotyczącą tego, co się dzieje ze światem, który nas otacza i jak ja na to reaguję, patrz dalej, jak ja to rozumiem. Wobec powyższego, gdy mówimy o rynku idei, to chciałbym wzmóc w Was przekonanie o tym, że propozycje, które dopływają do nas chociażby z Unii Europejskiej, związane ze szczególnym prawnym honorowaniem środowisk LGBT, jest właśnie taką nową normalnością, która uzurpuje sobie prawo, żeby być powszechną. I jeśli na to nie będziemy reagować, to ta nowa normalność stanie się faktem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, gdy mówimy o rynku idei, to chciałbym również zwrócić Wam uwagę na to, że bardzo często zdarza się tak, że pojęcia, fakty, zdarzenia, które kiedyś były jednoznaczne i obiektywne w swojej wymowie, dzisiaj są wprowadzane w pewien chaos pojęciowy. Następuje pomieszanie tych pojęć po to tylko, żeby nas zdezorientować. Wobec powyższego jest to postulat o to, żebyśmy ze zrozumieniem próbowali odczytywać te informacje, te nowe pojęcia, które do nas docierają, konfrontować je ze znaną rzeczywistością i wtedy stawać na ubitym gruncie pewności co do tego, co dla mnie jest ważne i co rozumiem i akceptuję, a co odrzucam.
Serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękujemy, panie pośle, za tę pierwszą część naszego spotkania w temacie starcie tytanów rynek idei. I zapraszamy na drugą część o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria, gdzie będziemy kontynuować nasze spotkania w tym trudnym, jakże również ciekawym i potrzebnym temacie. Za tę część bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. To podziękowanie także dla wszystkich widzów telewizji TVAM oraz zaproszenie na drugą część naszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.